Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS w środę 13 lipca. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Premier Anthony Albanese wylądował w stolicy Fidżi w Suwie, gdzie weźmie udział w Forum Wysp Pacyfiku. Komisja Izby Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w sprawie ataku z 6 stycznia na Kapitol. W Kijowie z wizytą przebywa polski wicepremier Mariusz Błaszczak. A oto szczegóły doniesień. Premier Anthony Albanese wylądował w stolicy Fidżi w Suwie. Tam weźmie udział w Forum Wysp Pacyfiku, gdzie ma nadzieję naprawić relacje dyplomatyczne z krajami Pacyfiku. Premier Australii odbędzie kilka spotkań dwustronnych, m.in. z premierem Wysp Salomona Manasehem Sogavare. Australia chce wzmocnić więzi w tym regionie, aby przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin. Istnieją obawy o podpisanie w maju porozumienia Chin i Wysp Salomona dotyczące bezpieczeństwa. Po wylądowaniu w stolicy Fidżi, Anthony Albanese powiedział, że nie może się doczekać rozmowy z przywódcami Pacyfiku i pracy na rzecz wspólnych interesów. To bardzo ważne spotkanie w kulminacyjnym momencie i nie mogę się doczekać chwili, kiedy omówimy kwestie zmian klimatu, bezpieczeństwa narodowego regionu Pacyfiku i dalszych planów do 2050 roku, powiedział Anthony Albanese. Na Forum Wysp Pacyfiku podczas przemówienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Kamali Harris pojawili się przedstawiciele Chin. Obecność Chin na wirtualnym szczycie była potraktowana przez Stany Zjednoczone jako dyplomatyczna konfrontacja. Stany Zjednoczone obecnie starają się przeciwdziałać rosnącej obecności Chin w tym regionie. Niejasne jest, czy dwóch chińskich przedstawicieli było upoważnionych do obecności na tym wydarzeniu. Amerykańska wiceprezydent obiecała dwie nowe amerykańskie ambasady na Kiribati i na Tonze, pomimo tego, że Kiribati wycofało się z uczestnictwa na forum tuż przed jego rozpoczęciem. Kamala Harris zapowiedziała również znaczące zwiększenie funduszy przeznaczonych dla regionu w ciągu następnych 10 lat, mówiąc, że więzi między Stanami Zjednoczonymi a krajami Pacyfiku są nierozerwalne. Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach Wyspy Pacyfiku mogły nie otrzymać wystarczającej uwagi dyplomatycznej i wsparcia, na które zasługują. Więc dzisiaj jestem tutaj, aby powiedzieć wprost, zamierzamy to zmienić, powiedziała Kamala Harris. Premier Australii wezwał posiadaczy kart zniżkowych, czyli concession cards, aby zaopatrzyli się w bezpłatne, szybkie testy antygenowe na koronawirusa, póki jeszcze mogą, bo zapasy rządowe najprawdopodobniej wyczerpią się pod koniec miesiąca. Rząd potwierdził, że program, który zapewnia posiadaczom kart zniżkowych 10 bezpłatnych, szybkich testów antygenowych na kwartał, kończy się 31 lipca. Zakończenie programu wypada na okres notowanego wzrostu liczby przypadków COVID-19 i hospitalizacji w całym kraju. Anthony Albanese powiedział, że termin zakończenia programu został ustalony przez poprzedni rząd, ale istnieją inne możliwości dla osób, które chcą uzyskać bezpłatny test. Władze Australii zaostrzyły reakcję Australii w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, mającego na celu zapobiec przedostaniu się do kraju zwierzęcej choroby wirusowej Foot and Mouth Disease, czyli pryszczycy. Na zakażenie chorobą najbardziej wrażliwe są bydło, świnie, owce i kozy. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wysoce zaraźliwej pryszczycy, lokalni rolnicy wezwali osoby podróżujące z Bali i z Indonezji, aby pozbyli się swojego obuwia przed przyjazdem do Australii. W maju choroba została wykryta na archipelagu, a w zeszłym tygodniu rozprzestrzeniła się na Bali. Wicepremier Nowej Południowej Walii i minister regionalnej Nowej Południowej Walii, Paul Tu, powtórzyli ostrzeżenie skierowane do podróżnych. Jeśli pryszczyca dostanie się do naszego kraju, może to przynieść ogromne straty dla przemysłu hodowlanego, nawet do 80 miliardów dolarów. To byłoby katastrofalne, miałoby to wpływ na wszystko w naszym kraju. Dotychczas przez ostatnie 130 lat udało nam się uchronić Australię przed pryszczycą, ale musimy mieć pewność, że w tej chwili zrobimy wszystko, aby ta choroba nie przedostała się do naszego kraju. Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa uciekł z kraju. Wraz z żoną odleciał na pobliskie Malediwy wojskowym samolotem transportowym. Wcześniej do jego rezydencji w stołecznym Colombo wdarli się demonstranci, uczestnicy masowych protestów na Sri Lance, którzy domagali się jego rezygnacji i obwiniali go o doprowadzenie kraju do katastrofy gospodarczej. Od miesięcy na Sri Lance, na wyspie, rośnie inflacja, która wynosi obecnie blisko 55%. Brakuje żywności, paliw, występują długie przerwy w dostawach prądu. Z powodu kryzysu walutowego kraj nie jest w stanie importować podstawowych towarów i jest bliski kryzysu humanitarnego. Nie będzie jutro głosowania nad wotum nieufności wobec rządu Borisa Johnsona. Downing Street zablokowało wniosek opozycji. Zdaniem lewicy to złamanie procedury i wieloletniej konwencji. Zdaniem drugiej strony to Partia Pracy skonstruowała wniosek w nietypowy sposób i to ona naruszała konwencję. Tymczasem trwa wyścig o fotel następcy Borisa Johnsona, w którym weźmie udział 8 kandydatów. Są nimi m.in. minister finansów Rishi Sunak, szefowa MSZ Liz Truss oraz była szefowa Ministerstwa Obrony Penny Mordaunt. Kto z nich zostanie wybrany na lidera, poznamy 5 września, gdy skończą się parlamentarne wakacje. Komisja Izby Stanów Zjednoczonych prowadząca dochodzenie w sprawie ataku z 6 stycznia na amerykański Capitol bada, w jaki sposób skrajnie prawicowi ekstremiści odpowiedzieli na tweetowe zaproszenie Donalda Trumpa na wiec w Waszyngtonie, traktując to jako wezwanie do walki. Komisja wysłuchała zeznań byłego przysięgłego Jasona Van Tenthove z grupy skrajnie prawicowej. What it was gonna be was... To miała być zbrojna rewolucja. Ludzie zginęli tego dnia. Przed Kapitolem ustawiono szubienice. To mogła być iskra, która rozpoczęłaby nową wojnę domową, gdzie nikt by nie wygrał. Były szef bezpieczeństwa wewnętrznego, Donald Havin, powiedział, że władze zaalarmowały wczesne oznaki połączenia się agresywnych grup. Te grupy się zjednoczyły. Wtedy zapaliły nam się czerwone światła alarmowe. Kiedy uzbrojona milicja współpracuje z grupami białej supremacji w internecie i mają wspólny cel, pojawia się to, co my nazywamy terroryzmem pomieszanym z ideologią. Do 43 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ostrzału rosyjskimi rakietami na Chasiv Yar w obwodzie donieckim. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko, chłopiec w wieku około 9 lat. Do ostrzału miejscowości doszło w nocy 10 lipca. Tymczasem ukraińskie samoloty szturmowe zaatakowały rosyjski skład amunicji w pobliżu wsi Nowopetriwka w obwodzie chersońskim. Na atak odpowiedziały 3 rosyjskie myśliwce, ale rosyjskie pociski nie trafiły w cel. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą, zwłaszcza w zakresie obszaru militarnego, to najważniejsze zagadnienia, jakie omówił wicepremier Polski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z liderami sceny politycznej na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmowa z wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem przebiegła w całkowitej ufności w przyszłość Ukrainy. Polska jeszcze przed wojną na Ukrainie przekazywała Ukrainie sprzęt wojskowy. Po ataku Rosji na Ukrainę wsparcie militarne wzmocniono. Polska przekazała ukraińskim partnerom m.in. ponad 240 czołgów, armatohaubice, krab oraz 1000 sztuk amunicji i uzbrojenia indywidualnego dla żołnierzy. Dywersyfikacja źródeł energii, rozwój odnawialnych źródeł energii, a także energetyki jądrowej. Na te tematy rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu John Kerry. Amerykański polityk spotkał się w Warszawie także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim. Podczas wizyty w kancelarii premiera John Kerry pochwalił Polskę za pomoc Ukrainie i transformację energetyczną. Amerykański polityk dziękował Polsce za przywództwo okazane w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Amerykański polityk ocenił również, że Polska podejmuje realne kroki, by przyczynić się do transformacji energetycznej, co prowadzi do budowania czystej i lepszej przyszłości, powiedział wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu. Polska odnawia relacje dyplomatyczne z Izraelem. Pierwszy krok wykonany, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Wczoraj listy uwierzytelniające złożył nowy ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne. Natomiast prezydent Andrzej Duda we wspomnianym wpisie na Twitterze napisał, że liczy także na szybkie przywrócenie ambasadora Polski w Izraelu. Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu od zeszłego roku, gdy izraelskie MSZ wydało rekomendację, by polski przedstawiciel pozostał w Polsce. Ochłodzenie w relacji między Polską a Izraelem pojawiło się po nowelizacji przez Sejm kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy uniemożliwiły zwrot nieruchomości odebranych przez władze państwowe po II wojnie światowej, wprowadzając limit 30 lat na uznanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Pogoda na jutro, czyli na czwartek, dla stolic stanowych. W Perth deszcze, temperatura maksymalna 20 stopni, w Adelaide częściowe zachmurzenie 15, w Melbourne również częściowe zachmurzenie 13 stopni, w Hobart częściowe zachmurzenie 13, w Canberrze poranne przymrozki, w ciągu dnia słonecznie 12 stopni, w Sydney przelotne opady deszczu 17 stopni, w Brisbane w większości słonecznie 20, w Cairns słonecznie 23, a w Darwin również słonecznie, temperatura maksymalna 29 stopni Celsjusza. Dolar australijski wymieniany jest na 68 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 3 złote i 24 grosze. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.